Witam Was, bracia i siostry. Cieszę się, że znowu możemy się spotkać. Zostałem poproszony, aby mówić na temat kryzysów wiary. Temat na pewno bogaty. Można wiele na ten temat powiedzieć. Mam nadzieję, że coś z tego, co dzisiaj powiem, może być przydatne dla każdego z nas. Jako tekst wiodący wybrałem z listu Jakuba, pierwszy rozdział 2-4 wersetu. List Jakuba, pierwszy rozdział 2 wersetu. Za najwyższą radość uważajcie, moi bracia, gdy opadają was różnorodne próby, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego. W innych tłumaczeniach niech prowadzi do dojrzałości. Tom Shadyac to znany reżyser i producent filmów przynoszących miliardowe zyski. Niektórzy widzieli jego obrazy jak Bruce Wszechmogący, Evan Wszechmogący i wiele innych. To są światowej, można by powiedzieć, sławy, kasowe produkcje. Reżyser ten w pewnym momencie postanowił odmówić przyjęcia 7-cyfrowego honorarium za swoją pracę, czym mocno zaskoczył opinię publiczną. W 2007 roku uległ on poważnemu wypadkowi, po czym postanowił zupełnie odmienić swoje dotychczasowe życie. Zamienił pełną przepychu willę w Kalifornii na skromne mieszkanie. Zrezygnował także z prywatnego odrzutowca na rzecz roweru i rozdał większość swojego majątku. Kilka lat temu Shadyac zrealizował film dokumentalny pod tytułem Jestem, angielski tytuł I Am. Film ten opowiada o jego przemianie. Polecam, warto obejrzeć. Reżyser poddaje w tym filmie krytyce konsumpcyjny styl życia i bezpardonową pogoń za pieniądzem. Wydaje mi się, że byłem najmniej zadowolony z siebie, kiedy miałem wszystko, mówił w rozmowie z reporterem. Ostatnio zasłynął tym, że stworzył schronisko dla bezdomnych i aktywnie udziela się w organizacjach charytatywnych, a także instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska. Tom Shadyac przeżył poważny kryzys, ale ten kryzys okazał się dla niego rozwojowy. Czytając i studiując Biblię, poznajemy na jej kartach licznych bohaterów wiary. Zwykle postacie biblijne rozpatrujemy pod kątem ich osiągnięć, wspaniałych sukcesów, które są dla nas inspiracją. Czasami może czujemy się nawet jacyś tacy skromni w porównaniu z nimi, albo wręcz mamy kompleksy. Jednak uważny czytelnik dostrzeże, iż także ci herosi przeżywali swoje kryzysy, a nawet doświadczali upadków. Na przykład historia biblijna wcale nie ukrywa, że w życiu Abrahama, wielkiego przywódcy i ojca wiary, miały one miejsce. Podobnie jeśli chodzi o Piotra, jednego z głównych bohaterów Nowego Testamentu. To raczej nietypowe i nawet może zaskakujące, że Święta Księga Chrześcijaństwa opisuje słabości i niepowodzenia ludzi, którzy są filarami wiary i powinni być wzorem dla innych. Abraham to patriarcha czasów starotestamentowych. Ja często wracam do Księgi Rodzaju. Lubię ją czytać i słuchać czasami też w wersji audio. Historia Abrahama jest opisana właśnie w Księdze Rodzaju. Jest on tam przedstawiony jako pielgrzym, który idzie posłusznie za głosem Boga. Zostawia za sobą wiele rzeczy, które miały dla niego wielką wartość. Na przykład wygodne życie w domu z łazienką wyłożoną kafelkami, gdzie mogła być także bieżąca woda. Nie myślmy sobie, że starożytni mieszkali w kamiennych domach i może nawet niektórzy by powiedzieli na drzewach. Tam oni mieli też swoją cywilizację. I dzisiaj archeolodzy odkrywają i są pełni zdumienia tego, jak ludzie w tamtych czasach sobie radzili. Ale nie tylko to. Przede wszystkim Abraham zostawia bliskich sobie, znajomych, krewnych, sąsiadów, z którymi może codziennie albo często się spotykał. Pozostawia także znane sobie krajobrazy, widoki, do których przywykły jego oczy. Wiemy, jak to jest ważne, kiedy człowiek wrasta w swoje otoczenie i lubi oglądać pewne widoki. Pamiętam takiego starszego człowieka, który miał autorytet w moim pierwszym zborze, kiedy służyłem w Koszalinie, i on pochodził z takiej wsi Rutka. Stamtąd przewieziono po II wojnie światowej ludzi właśnie na Pomorze, na ziemie zachodnie. I ten starszy człowiek ciągle marzył o tym, żeby zobaczyć, jak wygląda Rutka. I dane mu to było przed śmiercią, ale nie poznał jej, bo ona się zmieniła. Wyrosły nowe drzewa, zawaliły się niektóre domy, pobudowano inne, drogi zrobiono, których kiedyś nie było. Już nie było tej Rutki, którą on pamiętał. Ale my jako ludzie przywiązujemy się do takich rzeczy. Jednak Abraham zabiera ze sobą w tą podróż w nieznane tylko najbliższą rodzinę. Pakuje, co może, i udaje się w drogę. Ufa, że wszechmogący Bóg, w którego wierzy i którego słucha, poprowadzi go tam, gdzie sam zechce. Bóg, który wezwał Abrahama, jest godny zaufania. Objawia się wielokrotnie jemu. Odpowiada na jego modlitwy, a także Bóg wzywa Abrahama, aby z nim przebywał. Oprócz powołania przez Boga, o którym czytamy w Księdze Rodzaju w 12 rozdziale, Abraham doświadcza wielu wspaniałych rzeczy, takie jak wielkie zwycięstwa w bitwach z wrogami w rozdziale 14, później niesamowite jednocześnie podniosłe zawarcie przymierza w takich tajemniczych trochę okolicznościach w rozdziale 15. Otrzymuje obietnicę i widzi jej spełnienie, gdy w końcu rodzi się długo oczekiwany syn Izaak w rozdziałach 18 i 21 i wiele innych. Jednak z tej samej Biblii dowiadujemy się, że ten wielki bohater wiary miał także swoje kryzysy. Księga Rodzaju opowiada o kilku niesławnych wydarzeniach z życia Abrahama, których zapewne, jeżeli nie mógł się chwalić, to nawet może się wstydził. Pierwszy raz miało to miejsce, gdy był w ziemi Negeb i tam posłużył się tak zwaną półprawdą, twierdząc, jakoby Sara była jego siostrą. Co prawda była jego krewną, ale też była jego żoną. I ten fakt Abraham postanowił ukryć. Historia ta jest opisana w Księdze Rodzaju 20 rozdział. Dlaczego tak uczynił? Bo po prostu stchórzył, bo przeżywał kryzys swojej wiary. Zwątpił. Jednak z relacji biblijnej dowiadujemy się, że to zdarzenie zakończyło się tak zwanym happy endem. Abraham ostatecznie na tym zyskał, bo otrzymał dodatkowe pola, został przyjęty przez właśnie króla tej ziemi. Bardzo pozytywnie. Ale Abraham miał też inny kryzys wiary, który okazał się o wiele bardziej brzemienny w negatywne skutki. Kiedy ten heros wiary stał się w pewnym okresie swojego życia niedowiarkiem. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju w 16 rozdziale. Nie mógł doczekać się spełnienia obietnicy otrzymanej od Boga i za namową Sary, swojej żony, postanowił po swojemu pomóc Bogu, w cudzysłowie. Efektem tego kryzysu była rywalizacja między dwoma synami Abrahama, Ismaelem i Izaakiem. I tu w Księdze Rodzaju 21 rozdział opisane jest to. Ten błąd patriarchy spowodował potężny konflikt, który tli się przez wieki i nawet tysiąclecia, aż po dzień dzisiejszy. Tutaj chodzi o antagonizm między dwoma sąsiadującymi narodami, Arabami, którzy są potomkami Ismaela, i Żydami, potomkami Izaaka. Apostoł, i teraz drugi przykład, apostoł Szymon Piotr to kluczowa postać Ewangelii. Doświadcza on osobistego powołania przez mistrza z Nazaretu. Wystarczy zajrzeć chociażby do Ewangelii Łukasza, 5 rozdział. Tam to jest bardzo poruszająca historia, kiedy Szymon doświadcza powołania i po tym niezwykłym połowie ryb pada do stóp Chrystusa i wyznaje swoją małą wiarę, wyznaje swoją pokorę i swoją grzeszność. I wtedy doznaje powołania. Poza tym Piotr jest jednym z tych, którzy uczestniczą w niezwykle spektakularnym przemienieniu na górze Tabor. Jako pierwszy rozpoznaje w Jezusie Syna Bożego. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, powiada. Te słowa są zapisane w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale i w Łukasza w 9 rozdziale. Jest także jednym z pierwszych przy grobie. Na wieść o zmartwychwstaniu Piotr jako jeden z pierwszych dobiega i sprawdza, że grób był pusty. W Łukasza 24 rozdział. Według relacji apostoła Jana otrzymuje on także szczególne zadanie opieki nad Bożą trzodą. To jest ta słynna rozmowa między Chrystusem a Piotrem opisana u Jana w 21 rozdziale. Niewątpliwie pełni on pierwszoplanową rolę w gronie uczniów Jezusa. Jeżeli nie, jak to czasami się mówi, primus inter pares, pierwszy wśród równych. A jednak Nowy Testament ukazuje go jako człowieka nieraz wątpiącego i popełniającego błędy. I dobrze to ukazuje na przykład fragment z Mateusza 14 rozdział. Tam widzimy uczniów, którzy są w łodzi na środku jeziora i widzą postać człowieka chodzącego po wodzie. I to nie było przy brzegu, ale na środku jeziora. To jezioro ma kilkadziesiąt metrów głębokości. Zastanawiają się, czy to nie zjawa, bo jak to można, jak to możliwe, żeby człowiek chodził po takiej głębokiej wodzie i nie tonął. Niektórzy myśleli, że im się po prostu coś przywidziało. To zjawisko jest wyjątkowo nienaturalne, ale po chwili płynący łodzią przekonują się, że to Jezus, ich nauczyciel, mistrz z Nazaretu. I wtedy Jezus odezwał się do nich i poznali go bo dobrze znali Jego głos. I w ten sposób upewniają się. Piotr, widząc to i słysząc głos swojego mistrza, mówi odważnie: jeśli to Ty, każ mi przyjść do siebie. Wiara czasami prowadzi do ryzyka, do ryzykownych decyzji, do ryzykownych posunięć. I właśnie widzimy Piotra, który jest w tym miejscu. I Chrystus woła go i mówi: przyjdź. Piotr zaczyna, wychodzi z łodzi i zaczyna iść po wodzie. Czyni coś niezwykłego, coś, czego nigdy przedtem nie doświadczył. Potem jednak zobaczył falę, uświadomił sobie, co on takiego zrobił, jakiego wielkiego ryzyka się podjął, i zaczyna tonąć. Jezus podaje mu rękę i jednocześnie strofuje jego wątpliwość. Na tym przykładzie dobrze widać charakter Piotra, a także jego wiarę i jej kryzys. Wiadomo, że był on człowiekiem porywczym, także najbardziej brawurowym, największym ryzykantem w gronie 12. Będąc popędliwym, zwykle pierwszy wyrywał się z odpowiedziami. Czasami były to genialne odpowiedzi, kiedy rozpoznał w Jezusie Chrystusa, Mesjasza, a czasami niestety musiał wstydzić się swoich odpowiedzi, kiedy zaraz później Chrystus zganił go i powiedział, że odejdź ode mnie, szatanie. Będąc popędliwym, Piotr wyrywał się ze swoimi opiniami. Na słowo Jezusa Piotr w tej historii wychodzi z łodzi, idzie po wodzie. I wydaje mu się to dość dziwne, co robi, i kiedy to sobie uświadamia, wtedy zaczyna tonąć. Ale zaczyna tonąć wtedy, kiedy uświadamia sobie, jakie okoliczności go otaczają, kiedy koncentruje się na falach morskich, zamiast skoncentrować się na słowie, które go wzywa, aby przyszedł. Tonąc jednak wzywa pomocy. Woła w desperacji: Panie, ratuj mnie. Chrystus podtrzymuje go swoim ramieniem i jednocześnie gani. Dlaczego zwątpiłeś? Ta historia jest bardzo pouczająca. I można się, każdy z nas mógłby się z niej wiele nauczyć, bo często bywa tak, że Chrystus nas wzywa i na słowo Chrystusa zaczynamy iść po wodzie. Nie w dosłownym znaczeniu, ale po prostu zaczynamy robić coś całkiem inaczej niż do tej pory. Czy to zmieniamy styl życia, czy to może podejmujemy się jakichś niezwykłych, ryzykownych rzeczy, czy to zaczynamy się poświęcać w jakimś określonym kierunku. Ale kiedy zaczynamy sobie uświadamiać okoliczności, kiedy nasze oczy odwracamy właśnie na to, tą rzeczywistość taką zgrzebną, taką po prostu, jaka ona jest, i zaczynamy wątpić. I wtedy toniemy. Ale zapewne o wiele bardziej wstydliwe dla Piotra było trzykrotne zaparcie się Chrystusa w Getsemane, co zresztą zostało mu przepowiedziane mimo jego wcześniejszych zapewnień o wierności. Ta historia jest opisana w Łukasza 22 rozdział. Podobnych przykładów można z Biblii znaleźć więcej, gdyż nie jest to księga żywotów świętych, ale opisuje bohaterów wiary bez retuszu. Opisuje ich sukcesy, ich zwycięstwa, opisuje ich bliską zażyłość z Bogiem, ale także opisuje ich kryzysy, opisuje ich upadki. Biblia nie jest hagiografią, ale opisuje ludzi, którzy są tacy sami jak my i dlatego możemy się z nimi utożsamiać. Można by powiedzieć tak, jeżeli bohaterowie wiary Starego i Nowego Testamentu wierzyli, ale też i wątpili chwilami. Jeżeli Abraham doświadczał kryzysów swojej wiary, a Piotr nie dowierzał i nawet zapierał się Chrystusa, a jednak Bóg nie zrezygnował ani z Abrahama, ani z Piotra, to jest nadzieja także dla mnie i dla ciebie. Jest nadzieja, że nawet jeżeli czasami upadamy, nawet jeżeli błądzimy, to warto, żebyśmy sobie to uświadamiali i warto, abyśmy zwracali się do tego, który może nam pomóc wyjść z takiego czy innego kryzysu. Może jednak też można by zaryzykować takie twierdzenie, że niektóre kryzysy i niektóre problemy, które przechodzimy, są nam jednak potrzebne. Może wtedy więcej się uczymy wiary niż w przypadkach, kiedy doświadczamy sukcesów. Znane jest przysłowie: nie popełnia błędów ten, kto nie robi nic. A inne mówi: granice sukcesu wyznaczają własne porażki. I kryzysy wiary ukazują słabości. Abyśmy dzięki temu mogli z właściwej perspektywy zobaczyć prawdziwą wartość. Abyśmy mogli docenić to, w co wierzymy. Dobrze to wyraża powiedzenie: niepowodzenie przywraca ludziom wszystkie cnoty, jakie pomyślność im odbiera. Pomyślność czasami sprawia, że zaczynamy ufać więcej sobie niż Bogu. I czasami te trudności mogą bardziej nas przybliżać ku Bogu i bardziej nas ustawiać na właściwych torach. Ostatnio w internecie, na Facebooku, może niektórzy z was też widzieli świadectwo Piotra Zakrzewskiego. On jest, nie wiem, niektórzy znają go z was, przewodniczącym zboru na Kłodnickiej. Piotr razem ze swoją żoną i też z grupą tam kilkudziesięciu osób prowadzą firmę. I kilka lat temu, jest to dosyć prężna, duża firma. Kilka lat temu magazyny spłonęły. Wszystko zostało, po prostu poszło z dymem. I to był cios, to był straszny cios dla nich. Wyobraźcie sobie, gdzie wszystko tracą, wszystko stracili. Biura, komputery, dokumenty, magazyny, gdzie mieli zgromadzone swoje zasoby różne. Oczywiście nikt nie ucierpiał, bo wybuchł w nocy i jednak był to duży cios dla nich. Ale dzisiaj, kiedy patrzą wstecz, to mówią, że to ich umocniło, że sprawiło, że na nowo zaczęli niektóre rzeczy tworzyć. Nawet lepiej, nawet w jakiś sposób udoskonalili to, co wcześniej robili, i teraz ta firma jest silniejsza i to doświadczenie, chociaż trudne, chociaż bolesne, ale przyniosło dobry owoc. Drodzy, Bóg nie obiecał, że problemy i trudności ominą wierzących, ale na pewno obiecał, że będzie z nami, że będzie nas wyzwalać z różnego rodzaju utrapień, tych, którzy mu ufają. Próby wiary mają nas kształtować, a ich celem jest utwierdzenie, umocnienie w wierze. Wiara nieraz też, tak jak w przypadku Piotra, wywołuje kryzys, stawia nas w sytuacji kryzysowej, ale też jest ona niezbędna do jego pokonania. Tak jak Piotr wołał o pomoc. On przychodził pod właściwy adres w poszukiwaniu rozwiązania swojego problemu. Niektóre kryzysy mają wręcz twórcze znaczenie, mogą prowadzić do pozytywnych zmian. Dobrze to ujmuje maksyma, która mi się podoba. Błąd, który sprawia rozwój pokory, jest lepszy niż sukces, który nadyma. Ale warto zastanowić się, jakie mogą być przyczyny kryzysów wiary. Oczywiście można wymieniać wiele, chciałbym to sprowadzić do trzech. Po pierwsze, to zadufanie i pycha. Brak pokory, brak równowagi, często nieposłuszeństwo, trwanie w grzechu i brak upamiętania. To jest pierwsza przyczyna. Zadufanie w sobie. Kiedy zaczynamy ufać sobie bardziej niż Bogu, bardziej się opieramy na swoich doświadczeniach, swojej mądrości niż na tym, co mówi Pismo Święte, to może nas prowadzić wtedy do takiego kryzysu. Po drugie, strach. To był problem Abrahama. On się przestraszył. I w wyniku tego lęku doświadczył zwątpienia. Strach często jest przyczyną kryzysu wiary. Kiedy się boimy, mogą to być różne powody strachu. Czasami może okoliczności, które wydają się przerastać nas. Może czasami jakieś groźby, które dochodzą do nas ze strony innych ludzi. Może czasami są to wewnętrzne jakieś obawy, które mamy. Różne mogą być przyczyny. Ale strach jest ważną przyczyną, która doprowadza do kryzysu. I po trzecie, to brak zaufania do Boga, oparcie się na Jego Słowie, zbytnie poleganie na sobie, tak jak w przypadku Piotra, może też prowadzić do kryzysu. Tak jak powiedziałem, nie ma wiary bez ryzyka. Abraham poszedł za głosem Boga w nieznane. Piotr był gotowy wyjść ze swojej łodzi, ze swojej strefy bezpieczeństwa i zaczął chodzić po wodzie. Obaj musieli zaryzykować, ale dla nich posłuszeństwo Bogu było priorytetem. A jak jest z nami? Przypomnijmy sobie podobne sytuacje w naszym życiu. Na pewno znajdziemy, i to nie jedną. Abraham doświadczył zwątpienia, a Piotr zaczął tonąć. Wydaje się, iż stało się tak, gdy ich uwaga była skupiona na okolicznościach zewnętrznych bardziej niż na słowu, któremu powinni ufać. Jeśli jesteśmy szczerzy przed Bogiem i nie chcemy udawać ani być obłudnikami, to musimy przyznać się do swoich potknięć na drodze wiary. Czymś, co najbardziej powstrzymuje w rozwoju wiary, jest nieumiejętność przyznania się do swoich błędów. A to prowadzi do hipokryzji. To może prowadzić do duchowej schizofrenii. Podoba mi się stwierdzenie wielkiego angielskiego poety Szekspira, który powiedział: naprawianie własnych błędów uformowało najlepszych ludzi. Ale trzeba być ich świadomym. Trzeba umieć się przyznać do tego, że popełniam błędy, że czasami upadam, że nie jestem taki, jaki bym chciał być. I właśnie w tym sensie być może największy wpływ na rozwój wiary mają nie zwycięstwa i osiągnięcia, ale właśnie próby i kryzysy. Być może to miał na myśli Jakub, który pisał cytowane na początku słowa. Tak też na pewno było w przypadku wielu bohaterów wiary, także tych, o których dzisiaj wspomnieliśmy. Jeśli jednak przetrwamy te próby, wyjdziemy z nich zwycięsko i nasza wiara może wzrastać. Warto też przy tym pamiętać obietnicę, która jest zapisana w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. Bóg jest wierny i nie dopuści, aby was próbowano ponad to, na co was stać, ale wraz z próbą da wyjście, abyście mogli przetrwać. Niech Bóg nam w tym dopomaga i prowadzi ku Jego chwale i ku rozwojowi wiary każdego z nas. Amen.